Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu dwie zaszczytne gościnie. Pozwolę sobie od lewej. Katarzyna Tomala-Jedynak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agata Grabowiecka.
Dzień dobry.
To dyrektorski team Orkiestry Sinfonietta Cracovia, która w tym roku obchodzi swój jubileusz. 30 lat to dość imponująco brzmi, prawdę powiedziawszy, patrzę na Agatę.
Ja jestem starsza, jeżeli do tego pijesz.
Nie,
odyszkę.
Zupełnie nie.
Ale tak niektórzy się śmieją, że miałam 10 lat, jak orkiestra zaczynała swoją działalność.
Powiedz jeszcze, że od samego początku w jakiś sposób jesteś związana z Sinfonietą, choćby chodząc na ich koncerty.
No na pewno obserwowałam bacznie rozwój tej orkiestry pod wodzą różnych dyrektorów od samego początku i miałam już jakieś zdanie na temat tej orkiestry i tego, w jakim powinna zmierzać kierunku, zanim w ogóle wpadł mi pomysł do głowy, a właściwie Kasi, żebyśmy wystartowały na dyrektorki tej miejskiej instytucji. 30 lat temu, właściwie nieco ponad, grono pasjonatów skrzyknęło się pod nazwą Kameralistów Krakowskich i tak zrodzony z pasji zespół przy wsparciu dużych autorytetów ze świata kultury, w tym właśnie państwa Pendereckich, zmienił się w orkiestrę miejską. Rada Miasta powołała uchwałą Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Sinfonietta Cracovia. I tak od 30 lat ta orkiestra buduje ofertę kulturalną, zwłaszcza w obszarze muzyki klasycznej właśnie naszego miasta.
A czujecie, drogie panie, że ten bagaż to jest odpowiedzialność, obciążenie, czy wręcz uskrzydlenie, Kasiu? Spojrzę na ciebie, bo program artystyczny po tych trzech dekadach działalności, skutecznej działalności Sinfoniety, to pewnie nie jest jakieś wyzwanie.
To jest i bagaż, i odpowiedzialność, i uskrzydlenie, wszystko razem. Na pewno nie postrzegam tego w kategorii, że musieliśmy zrobić jakąś woltę, że trzeba tu było zrobić jakieś gruntowne przemeblowanie. Nie było takiej potrzeby, ale też na pewno ta orkiestra potrzebowała blasku, świeżości, wytyczenia nowych kierunków, co myślę się nam udało i konsekwentnie podążamy nową drogą. Ja się bardzo cieszę, że miałam szansę razem z Agatą objąć stery tej orkiestry, bo to tak jak wspomniałam wcześniej jest wyzwanie, ale takie wyzwanie, które na pewno zaprocentuje na lata i które jest wyzwaniem takim obustronnym, nie tylko dla nas, dla orkiestry również.
No właśnie, tak
wszyscy
podejrzewam.
Myślę, korzystamy, wszyscy się czegoś uczymy wzajemnie od siebie. Bardzo, bardzo fajnie postrzegam ten rozwój.
Myślę, że z tej perspektywy, drogie panie, możecie już powiedzieć coś o tym, w jaki sposób zostałyście przyjęte w Sinfoniecie, jak Sinfonietta się zmieniła pod waszą dyrekcją. Agata?
Najbardziej uskrzydlającym odkryciem było to, że Sinfonietta bardzo lubi podejmować wyzwania i nie spotkałyśmy się w ogóle z jakimkolwiek oporem dotyczącym wprowadzania nowych formatów, mieszania gatunków. Oni zawsze z taką dużą otwartością wręcz oczekują tego, żeby im podnosić poprzeczkę.
Czekaj, czy chcesz powiedzieć, że mimo 30 lat istnienia to wciąż są pasjonaci?
Tak, to wciąż są pasjonaci. Oni się tak utożsamiają z tą orkiestrą. Nie widzą życia poza nią. Są oczywiście osoby, które tą orkiestrę zakładały wciąż w tym składzie, ale też dbamy bardzo z Kasią o odświeżanie i wpuszczanie młodej krwi do zespołu, bo to gwarantuje rozwój całej orkiestry. I jak zwrócisz uwagę, to w pierwszych pulpitach mamy po prostu młodych artystów, których, jak to Kasia fajnie nazywa, którzy są w gazie, bardzo ostro trenują. I to jest nawet dla tej starej gwardii mocno motywujące.
Rzeczywiście bardzo często jest tak, że w orkiestrach, które są instytucjami kultury i oczywiście są pełne etatowych muzyków, gdzieś zanika ta pierwotna energia. Musiałyście dużo pracy włożyć w to, żeby ją wykrzesać na nowo, czy ona cały czas tam była?
Nie.
Nie, to najkrótsza odpowiedź.
Ale rozwinę ją, żeby nie było tak prosto. Faktycznie jest coś takiego, ja się pierwszy raz spotkałam z czymś takim, z takim podejściem do pracy, z taką higieną pracy, z zasadami, z punktualnością. To jest niesamowity zespół do prowadzenia. Bardzo pokorny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. To jest niespotykane na skalę polską, ale myślę, że również na skalę światową. My jesteśmy przyzwyczajeni, że te największe zespoły mają ten swój ordnung, że naprawdę dbają o to, żeby zespół funkcjonował na jak najwyższym poziomie. To jest w Symfonietce. Więc tutaj nie trzeba było nic poprawiać. To jest taki fajny moment dla dyrygenta, który przychodzi pracować z zespołem, który jest tak zdyscyplinowany, bo to bardzo ułatwia pracę, to bardzo ułatwia planowanie prób, układanie programów artystycznych, bo mamy pewność, że ten zespół zawsze z takim samym zaangażowaniem podejdzie do zlecanego im zadania, co nie jest normą i bardzo sobie to chwalę i jestem bardzo dumna, że mam szansę pracować z takimi muzykami.
Agata, widzę, kiwa głową. Rozumiem, że masz podobne spojrzenie, ale z może trochę innej perspektywy niż Kasia, która staje za pulpitem.
Akurat przypomniałam sobie wiadomość, która przyszła od promotora, który organizował naszą trasę niemiecką w ubiegłym roku, że nie spotkał się jeszcze z tak zdyscyplinowaną orkiestrą i z takimi chciałby tylko pracować. Więc to odnośnie tego, że Kasia powiedziała, że to nie jest normą również za granicą, więc to było bardzo miło usłyszeć, że poza tym poziomem artystycznym, którego Symfonietta słynie, no to gdzieś ten taki etos pracy wciąż jest obecny. Ja też widzę ogromne zaangażowanie muzyków w takie sprawy okołomuzyczne. Bardzo wielu z nich interesuje się tym, co się dzieje na górze. Wysyłam co miesiąc do orkiestry taki newsletter, powiedzmy, co tam słychać, jakie plany, i oni odpisują mi na te wiadomości. Mamy aktywnie działającą Radę Artystyczno-Programową. W bardzo wielu orkiestrach to są martwe twory, a u nas w Radzie Artystyczno-Programowej zasiadają też przedstawiciele orkiestry.
Tak, rozmawialiśmy o tym przy naszym pierwszym spotkaniu i wydaje mi się to piekielnie ważne.
Tak, oni nie boją się wypowiadać na temat artystów, których zapraszamy, wykazują swoje preferencje, też mają jakieś pomysły programowe. Nie zawsze bierzemy to pod uwagę, ale też jakby jesteśmy...
Jednak dyrektorsko,
rozumiem. No, ktoś musi te decyzje podejmować, prawda? I oni też czasem nie mają dystansu, który jest do tego potrzebny. A my z tym dystansem właśnie przyszłyśmy. I chyba najfajniejsze dla Symfoniety w tej nowej dyrekcji jest to, że my mamy po prostu dystans i nowe spojrzenie. Bo ja nie byłam wcześniej związana tak od środka z zespołem artystycznym. Nie siedziałam nie tylko w muzyce klasycznej, tylko również przy festiwalach, które w innych obszarach działały, czy literatura, design, muzyka filmowa, muzyka barokowa, sacrum profanum, przecież ja to wszystko produkowałam, więc też mając takie bardziej szersze spojrzenie, też mogłam zaproponować jakieś innowacyjne dla świata muzyki klasycznej rozwiązania, bo jednak jest to najbardziej konserwatywny obszar w kulturze.
Tak, ja tylko mogę akurat się pod tym podpisać i te nowe wyzwania, które zaproponowałyście, znajdują swój szczególny ekstrakt w pretekście do naszego dzisiejszego spotkania, czyli 30-lecia Symfoniety, które wiąże się nie tylko z pewnym podsumowaniem, ale właściwie otwarciem kolejnych nowych drzwi. Dwa wielkie nazwiska świata muzyki najnowszej i filmowej, do tego cykl koncertowy w Mandze. Kasiu, czyja to praca, przyznaj się, twoja bardziej czy Agaty?
Właśnie
wszystkie. Zawsze robicie wszystko wspólnie.
Nie ma takiej decyzji, która by została podjęta bez wiedzy drugiej, to na pewno, więc my ze sobą konsultujemy absolutnie wszystko, ale jeśli chodzi o te nowe pomysły, to ja znowu wrócę do naszej Rady Artystyczno-Programowej, bo to, jak będzie wyglądał nasz cykl Symfonietta Nowa, to jest pomysł Rady Artystyczno-Programowej. Więc to, że mamy takie znakomite nazwisko, które do nas dołącza, i myślę, że je teraz wypowiem, Andrew Berg, czyli szef London Symfonietty, rozmowa na temat tego, aby kurator objął cykl właśnie nasz cykl Sinfonietta Nowa, to ten pomysł pojawił się na jednym ze spotkań Rady Artystyczno-Programowej. Więc...
Nie padło tam nazwisko, co prawda, ale cała sama Rada po prostu zasugerowała nam, że warto iść odważniej w tą muzykę współczesną, w muzykę nową. A ja przypomniałam sobie o kontaktach za czasów jeszcze świetności tych wielkich budżetów Sacrum Profanum, kiedy tutaj do Krakowa przyjeżdżała i London Sinfonietta, i Ensemble Contemporain, i Ensemble Modern. I zadzwoniłam do Andrew Berka, szefa London Sinfonietty, z propozycją takiej strategicznej współpracy. Bardzo mu się pomysł spodobał, bo on nadał mu od razu taki szerszy kontekst, że w czasach Brexitu i tego takiego oddalenia Wielkiej Brytanii inicjatywy współpracy na polu kultury mają szczególne znaczenie. Więc on z ogromnym zaangażowaniem od pierwszych rozmów naszych wszedł w ten projekt. I on nie polega tylko na tym, że Andrew będzie układał programy tych koncertów w cyklu Sinfonietta Nowa.
Tak, to jest istotne. Cieszę się, że o tym mówisz.
Mhm. Ale na każdy koncert będzie wysyłał jednego z liderów sekcji London Sinfonietty, który będzie pracował z orkiestrą naszą przez cały tydzień, w efekcie czego będzie koncert, na którym te krakowskie interpretacje z londyńskimi muzyki współczesnej się spotkają. Więc to będzie nie tylko ciekawe dla publiczności, ale też myślę bardzo rozwojowe dla samych muzyków.
Tak, ten element artystycznego rozwoju i artystycznej wymiany to jest coś, co właściwie wciąż chyba jest pewną egzotyką. Mam wrażenie, że zespoły lubią się zamykać w tej swojej hermetycznej skorupie.
Może to jest jakaś obawa albo jakaś niewiedza. Nie wiem, szczerze mówiąc, czym to wytłumaczyć. Ja jestem bardzo podbudowana podejściem Andrew i to, jaki on ma stosunek do tej naszej współpracy, bo on traktuje nas jako równorzędnego partnera, co jest bardzo ważne, że ci muzycy nie przyjeżdżają do nas, żeby nas czegoś uczyć, tylko żebyśmy wzajemnie czerpali od siebie wszystko to, co najlepsze, żebyśmy wymieniali doświadczenia, to jak on jest zaangażowany w układanie programu, wysyłanie propozycji, ale nie narzucanie ich, tylko oczywiście jest to konsultacja, więc to jest bardzo cenne. To też padło w rozmowie, że Andrew jest dumny z tego, jest taka dyrekcja, która się nie boi wyzwań, która jest pewna tego, co robi. I to było bardzo wzruszające i bardzo podbudowujące, więc ja się bardzo cieszę, że szef tak znakomitej orkiestry jest tak otwarty na współpracę. Dla mnie to było oczywiste, że musimy iść w tym kierunku i cieszę się, że jesteśmy trochę pionierami na rynku polskim takich współpracy i mam nadzieję, że będzie ich dużo więcej w przyszłości.
My chciałybyśmy być w ogóle zapamiętani jako takie menadżerki, które mają zdolność koalicyjną i my zapraszamy do współpracy na różnych polach i instytucjonalnie i artystycznie i myślę, że zanim przejdziemy do tego drugiego filaru, którym jest muzyka filmowa, jeszcze w tym obszarze muzyki nowej, warto powiedzieć o inicjatywie Kasi, którą ja nazywam takim wezwaniem do promowania wspólnego muzyki nowej i wspólne zamówienie, połączenie kilku zespołów muzyki współczesnej z Polski.
Spółdzielnia muzyczna, hashtag i Sepia Ensemble, no to są świetne zespoły, które specjalizują się w muzyce nowej.
Tak, zdecydowanie w Polsce pierwszoplanowe.
Pierwszoplanowe i my aspirujemy, żeby tworzyć sztukę razem z takimi zespołami. Więc to było oczywiste, że my prędzej czy później się spotkamy na tej mapie muzycznej, ale stwierdziliśmy, że lepiej zrobić to prędzej niż później. Jeżeli mamy taką możliwość i są pasjonaci, są ludzie, którzy nas bardzo wspierają w tym, żeby takie wydarzenia miały miejsce, to musimy to wykorzystać. Więc stąd pomysł na to, żeby te zespoły się spotkały, zagrały razem nowy utwór napisany specjalnie na tę okazję, ale szukamy też kompozycji, które już istnieją, które miały szansę być wykonane na innych festiwalach, ale były wykonywane bardzo rzadko, więc może warto do nich wrócić. Mamy potwierdzenie z festiwali, że to wydarzenie będzie pokazane różnym odbiorcom, więc bardzo się cieszę, że ten pomysł chwycił. Teraz tylko trzymać kciuki, żeby udało nam się go zrealizować na jak najwyższym poziomie.
Troszeczkę kulturotwórczo w takim razie też i napędzając ten rynek twórczości muzycznej, natomiast współpraca to chyba nie jest słowo, wybaczcie, że to mówię, bo wy trochę temu zdajecie się przeczyć, nawet jako tandem, to nie jest słowo, które kojarzy się z kulturą.
To tak, dużo instytucji gra tylko na siebie. My przez te ostatnie dwa lata udowodniłyśmy, że jeżeli jest ta otwartość i pojawia się współpraca, to nie jest konkurencja, tylko to jest wzajemne wzmacnianie się i wtedy i zasięgi są większe, i publiczność się miesza. No, same ciekawe projekty powstają z tego. U nas zaczęło się trochę od braku siedziby, więc wymusiło to na nas
kreatywność.
Tak, zwracanie się w kierunku różnych instytucji, które takie ciekawe, inspirujące sale mają. Ale nie chodziło tylko o szukanie miejsc do koncertów. Chodziło właśnie o taką otwartość i szukanie innych ze zbieżnymi celami, robienie takich łączonych projektów, które gdzieś są na styku, bo w swoim sosie się kisić, to do niczego nie prowadzi.
Skoro mówicie o styku, to jest też ten drugi filar. Może to ja wypowiem to nazwisko. Proszę. Dirk Brose. Kojarzony z Krakowem już w sposób właściwie absolutny.
Tak, Dirk jest dyrygentem, kompozytorem, szefem World Soundtrack Awards, czyli tych najważniejszych po Oscarach nagród w obszarze muzyki filmowej, ale również bardzo zaangażowany w świat muzyki klasycznej, bo jest od 14 lat dyrektorem orkiestry kameralnej w Filadelfii. I Dirk przyjeżdżał tutaj na festiwal muzyki filmowej, wielokrotnie dyrygował takimi ambitniejszymi produkcjami, jak właśnie na przykład Penderecki Tu Cinema. Też udało mu się spotkać z profesorem, bardzo cenił jego twórczość. Bardzo nam jego postać pasowała do tego, co my wprowadzamy do symfoniety. Dirk właściwie przez orkiestrę został wybrany dyrygentem honorowym. Była to sprawa, którą chciałyśmy omówić z orkiestrą i był to, nie był to pomysł narzucony. Absolutnie jednogłośnie dostaliśmy jakby zielone światło na podjęcie z nim rozmów. On z dużą radością, satysfakcją przyjął tą propozycję. Będzie się to sprowadzało do tego, że Dirk będzie tutaj częściej. Już jedną trasę między...
Czekaj, Agata, Kraków, Filadelfia i Belgia, tak?
Gandawa? Tak, ale właśnie z Gandawa, tak. Natomiast z Filadelfii będzie właśnie rezygnował, bo uznał, że jednak 14 lat to już jest czas na zmianę i chętniej będzie się zwiąże się z nową orkiestrą i to właśnie padło na Symfonietę Krakowie. Cieszymy się, że tak akurat się zbiegły jego plany życiowe z taką szansą dla nas. Dirk ma ogromny kontakty w muzyce filmowej, więc nie ukrywamy też, że liczymy, że te wszystkie ścieżki dźwiękowe, które nagrywa z Filharmonią w Brukseli, będzie mógł nagrywać w Krakowie. Już odliczamy dni, buduje się Centrum Muzyki, a tam profesjonalne studio z super nowoczesnym sprzętem nagraniowym i chcemy być konkurencją dla tych ośrodków w Pradze, w Budapeszcie i myślę, że Dirk nam w tym pomoże. Już ma pomysły na nagrania płyt z symfonietą właśnie w obszarze muzyki filmowej, więc myślę, że też narodowo nas to fajnie wzmocni. Dziękuję.
Słuchajcie, to, że Dirk jest autorytetem, to, że jego silniejsza obecność w Krakowie będzie tylko i wyłącznie procentować dla Symfoniety, to jest zupełnie rzecz jasna, ale mnie bardzo fascynował ten wątek demokratyczny, który wybrzmiał troszeczkę w twojej opowieści, czyli że to tak po prawdzie orkiestra właściwie zdecydowała, być może troszeczkę zachęcona przez was oczywiście, ale to wciąż jest model, który właściwie zupełnie nie jest w Polsce rozpowszechniony.
My się nie boimy tego z Kasią, bo wiem, że często dyrektorzy boją się oddać władzę, boją się konsultacji, boją się oceny przede wszystkim, a my o tę ocenę wręcz prosimy. I odkąd pracujemy z orkiestrą, po każdym występie z gościnnym dyrygentem, orkiestra wypełnia anonimową ankietę, w której się wypowiada, czy chce dalej z tym dyrygentem współpracować. I to jest proces, który ma wybrać nam pierwszego dyrygenta gościnnego. Ale nie ma wciąż tutaj zgody co do jednej osoby, dlatego ten proces wciąż trwa.
To nie będę drążył tego.
Nie, tego lepiej na razie nie dotykać. Natomiast przy okazji jednej z rozmów z orkiestrą właśnie na ten temat pojawiła się ta postać Dirka i zaistniała taka potrzeba, żeby jednak jakoś z orkiestrą związać i taki tytuł mu nadać.
Dobrze, czyli mamy dwie główne ścieżki, które świadczą o tym, że jednak nie odcinacie kuponów w związku z 30-leciem, tylko staracie się otwierać nowe drzwi, czyli muzykę nową i muzykę filmową. Ale jest coś jeszcze, czyli aspekt edukacyjny. Teraz patrzę na Kasię, bo to jest rzecz, która mnie na przykład jest szczególnie bliska, choćby z tego względu, że odnoszę wrażenie, że bardzo często instytucje kultury albo NGOsy muszą troszeczkę przejmować właściwie te obowiązki, które wydają się leżeć w gestii bezpośrednio gmin czy państwa.
To jest też zadanie dla orkiestr i dla wszystkich instytucji, które działają w sferze kultury, żeby o tą edukację zadbać. I oczywiście, że my mamy ku temu środki, mamy możliwości, nie zawsze one są tak oczywiste i musimy trochę kombinować, szczególnie tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, nie mamy swojej siedziby, więc mamy trochę utrudnione zadanie. Ale ta edukacja jest niezwykle ważna. Ja ciągle powtarzam, że my sobie wychowujemy publiczność. Mam wrażenie, że to trwa od kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat, bo to hasło jest bardzo modne, że my sobie kształtujemy przyszłych odbiorców.
A to jest prawda?
Ja szczerze mówiąc na razie nie widzę tego efektu na salach i dlatego trzeba znaleźć inne rozwiązanie. I oczywiście musimy tych młodych słuchaczy przyciągać, ale musimy ich tak przyciągnąć, żeby oni z nami zostali. I to jest też chyba taki fajny efekt naszej pracy do tej pory, że tych buziek nowych, które pojawiają się na naszym koncercie, jest bardzo dużo. I widzimy, że te osoby przychodzą regularnie. One wybierają sobie poszczególne cykle i związują się na przykład z Sinfonietą Nową albo z Sinfonietką. Ten cykl Sinfonietka, o nim wspomnę, bo to jest właśnie taki cykl, który ma charakter edukacyjny. No to on się cieszy ogromną popularnością. I to są i rodzice, i dzieciaki, i młodzież. Ale o tej młodzieży może wspomnę troszkę więcej, bo mam wrażenie, że to jest najbardziej zaniedbana grupa wiekowa.
Tak, wydaje mi się, że najtrudniejsza też z perspektywy nie tylko instytucji, ale właściwie w ogóle wszystkich.
W ogóle świata. Tych
bodźców, wrzucenie ich do jednego worka, otóż to chyba jest zadaniem niemożliwym niemalże.
To jest karkołomne wręcz wyzwanie, bo faktycznie młodzież jest teraz otoczona z różnych stron naprawdę fajnymi gadżetami, internetem. Potrafią sobie świetnie zorganizować wolny czas. Nie zawsze robią to w sposób świadomy i nie zawsze robią to w sposób właściwy. Teraz trochę brzmi mentorsko, ale wiem, myślę, o co chodzi, że fajnie by było spędzać ten czas w fajny sposób, ale taki też, który coś wniesie w ich życie. Więc ta młodzież jest zaniedbana ewidentnie przez strefę kultury, więc stąd pomysł w naszym zespole, żeby zająć się młodzieżą w sposób szczególny i stworzymy dla nich nowy cykl, i który będzie miał na celu prezentację muzyki i elektronicznej, i muzyki z gier, czyli coś, co myślę będzie dla młodzieży bardzo ciekawe i interesujące. Będą grali nasi muzycy sinfoniety, nie zawsze w dużych składach, bo będą to składy kameralne. Będzie muzyka improwizowana, będzie sztuczna inteligencja, więc wszystko to, co teraz jest w modzie, ale to są takie technologie, których my się nie boimy i planujemy je wykorzystać w rozsądny sposób. Bardzo fajne jest to, że nasi muzycy też podchodzą z takim dużym zaangażowaniem do tego, że się nie boją, że są bardzo otwarci na te pomysły i też czekają z niecierpliwością na pierwsze próby. Współpraca między
właśnie
nami a Mangą. Tak,
miałem zapytać znów o to słowo współpraca. Trochę egzotyczne, ale chyba już nie dla was.
Dla nas nie. No Manga jest takim już, myślę, że mogę powiedzieć, naszym bardzo dobrym partnerem, który ma pomysły na to, jak współpracować z nami też w przyszłych latach. Manga też obchodzi swój jubileusz, więc to jest taki fajny zdarzenie.
I też 30-lecia. I bo Kasia opowiada o tym nowym cyklu.
I też
cyklu.
Jednak państwo Pendereccy w jakiś sposób
no właśnie,
są
fundatorzy, tak, dokładnie. Więc cykl będzie się nazywał Elektrosymfonietta, a tworzymy go dzięki takiemu projektowi Generacja Symfonietta. Zaprosiliśmy do współpracy młodych ludzi, studentów UJ-u. Spotykamy się z nimi, przeprowadzamy wspólnie ankiety, rozmawiamy, czego oni potrzebują, czego oczekują po takich koncertach. Okazuje się, że młodzi dorośli są ogólnie przebodźcowani i potrzebują większej ilości bodźców, żeby coś ich zainteresowało. Więc przyda się na koncercie wizual. Wizuale będziemy przygotowywać właśnie z pomocą sztucznej inteligencji, więc wchodzimy w nowe technologie. Na tym cyklu spotka się muzyka elektroniczna z muzyką klasyczną, ale nie zawsze w jednym utworze, na przykład zaprezentujemy klasyczne utwory, które młodzież kojarzy z gier, bo często w grach
Jasne.
Wykorzystywane są utwory klasyczne i oni je znają, a niekoniecznie wiedzą, że to jest Bach, więc my im to uświadomimy. A też muzycy symfoniety będą improwizować wspólnie z DJ-ami, którzy będą przygotowywać specjalne sety elektroniczne, więc duże nadzieje wiążemy z tym cyklem i tak jak Kasia mówi, będą i kameralne formy, i takie, na których będzie cała orkiestra występować. Wszystkie te koncerty będą się odbywać właśnie w Muzeum Sztuki Japońskiej Manga.
Słuchajcie, pytanie publiczności o to, czego potrzebuje, no to jest skandal zupełnie.
Według niektórych dyrektorów, tak, wiem o tym, wiem. No my się nie boimy, tak jak mówię, to nie trzeba zawsze wszystkiego brać, prawda? Ale warto wiedzieć o tych oczekiwaniach, o tych potrzebach. Warto słuchać i nie można wychodzić z pozycji, ja to wiem, bo ja się znam, bo ja studiowałam MŁEM, tylko to trzeba być otwartym.
Szczególnie po pandemii, kiedy my naprawdę musimy wykonać solidną pracę, żeby publiczność na nowo przyciągnąć do sali.
Trochę trzeba zbudować to życie kulturalne niemalże od zera.
No, trochę tak, prawda. Trochę. I oczywiście był taki boom chwilowy tuż po, kiedy ludzie stęsknili się za salami koncertowymi, przychodzili na różne wydarzenia. Mam wrażenie, że ten boom już jest dawno za nami i teraz trzeba wykonać naprawdę solidną pracę, żeby tę publiczność z nami utrzymać.
Drogie panie, no dobrze, to na zakończenie naszej rozmowy bardzo was proszę o to, żebyście z tych obchodów 30-lecia wskazały po jednym takim projekcie, który jest szczególnie bliski waszemu sercu, bo oczywiście działalność działalnością, ale jestem przekonany, że macie coś takiego, co w was pracuje wyjątkowo. Agata?
Ja najbardziej się cieszę na koncert Penderecki-Korzeniowski. Tutaj jest idealne połączenie.
Nie zaskoczyłaś mnie, wybacz.
Tak, tym wyborem. No taka perełka faktycznie. Udało się namówić Abla Korzeniowskiego, kompozytora, który siedzi w Hollywood i pracuje na co dzień z Tomem Fordem, z Madonną, pisze muzykę filmową, do tego, aby skomponował utwór specjalnie na jubileusz symfoniety. Nie wszyscy wiedzą, że Abel Korzeniowski był uczniem Pendereckiego i że pierwszy utwór, który Abel napisał symfoniczny, był zadyrygowany, prawykonanie było zadyrygowane właśnie przez Krzysztofa Pendereckiego w Berlinie w wykonaniu Symfoniety Krakowi, więc o lepszy zbieg okoliczności.
Doskonały pretekst do 30-lecia.
Dokładnie, a przy okazji łączymy na jednym koncercie muzykę współczesną, bo zagramy utwory Krzysztofa Pendereckiego, czyli tak podkreślamy to silne dziedzictwo orkiestry, ale też zwracamy się ku przyszłości, nadajemy trochę inny, przyjaźniejszy kontekst tej trudnej dla szerokiego odbiorcy muzyce i zagramy na tym samym koncercie muzykę filmową Abla Korzeniowskiego w specjalnych aranżacjach, wyłącznie na orkiestrę smyczkową, harfę i fortepian, bo chcemy podkreślić to znakomite brzmienie smyczków symfoniety, więc myślę, że to będzie wyjątkowy koncert. I na niego najbardziej czekam. Data 19 grudnia, więc jeszcze trochę czasu, ale to będzie już taki wielki finał obchodów jubileuszowych.
Ja super, bardzo się Kasiu. Cieszę na czerwcowy koncert z udziałem naszego członka naszej Rady Artystyczno-Programowej, Daniela Stabrawy, który jest znakomitym dyrygentem, znakomitym instrumentalistą i znakomitym człowiekiem, chyba od tego powinnam zacząć. Niezwykle skromny muzyk, z pasją, bardzo lubiany przez naszą orkiestrę, więc to było też takie dla nas oczywiste, że musi się pojawić w roku jubileuszowym, poprowadzić zespół. To w ogóle będzie bardzo sentymentalne wydarzenie, więc wszyscy państwo muszą przygotować tonę chusteczek, bo poleją się łzy na tym wydarzeniu, to jestem przekonana. Bardzo czekam na ten koncert. To będzie nasz zespół wzmocniony o członków, o byłych członków tego zespołu, czyli zagra Sinfonietta i
przyjaciele. To jest dopiero podróż sentymentalna.
To jest bardzo daleka i głęboka podróż. Ja myślę, że dla naszych muzyków to też będzie niezwykłe spotkać się po tylu latach z niektórymi osobami, które tworzyły tę orkiestrę, które z nimi grały od samego początku. Zaprosimy też do współpracy muzyków grających na instrumentach dętych, perkusistów, którzy też od lat współpracują z tą orkiestrą, więc to będzie na pewno bardzo wzruszające wydarzenie. W roli solisty pojawi się również pan Widzy, który też był członkiem Symfonietty Krakowie, a teraz jest znakomitym muzykiem Filharmonii Berlińskiej, więc naprawdę bardzo duże wydarzenie z dużymi nazwiskami, z fajnym programem. No, ja się bardzo cieszę. To nie jest koncert dyrygowany przeze mnie, ale czuję się tak, jakbym ja go sama dyrygowała i prowadziła. I mam ogromną radość z tego, że będę mogła go posłuchać od strony publiczności.
Kasia, wzruszenia, Agata, Summa i wyjście w przyszłość. No dobrze, to właściwie chyba też jest trochę resume waszej dyrekcji.
Oprócz tego będzie mnóstwo takich wydarzeń towarzyszących dla osób, które niekoniecznie do tej filharmonii nadal są przekonani, więc będzie piknik dla mieszkańców Krakowa, muzyczny piknik urodzinowy pod Nowochódzkim Centrum Kultury, to na otwarcie lata i tu wyobrażamy sobie go w takim właśnie wiedeńskim stylu, z koszykami piknikowymi, dobrym winem, serami i właśnie tą klasyką w plenerze, która mam nadzieję zachęci do większego uczestnictwa w kulturze. Chcemy pokazać, że klasyka nie jest taka straszna.
No i wychodzicie na zewnątrz. Dobrze, wyjście do ludzi, a nie czekanie, aż oni przyjdą do was, to też chyba jest jakiś sposób.
Na pewno, na pewno.
Drogie panie, bardzo dziękuję. Agata Grabowiecka, dyrektorka Symfonietty Krakowi.
Dziękuję za zaproszenie.
Katarzyna Tomala-Jedynak, pierwsza dyrygentka.
Bardzo dziękuję.
Dzięki piękne. Koncerty. Oczywiście, no, Radio Kraków Kultura również zaprasza. Chyba wiecie doskonale, że ja najbardziej czekam na to, co przygotował Andrew Burke.
A no tak, to już niebawem. 15 lutego pierwszy koncert. Ja zdradzę kilka nazwisk. Dessner, Greenwood, Penderecki.
Tak, to też taki sentymentalny powrót do na przykład Sacrum Profanum sprzed lat rzeczywiście i symfonietą, która była jego zawsze bardzo mocnym punktem. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze, no i oczywiście mam nadzieję, że przyjmujecie wszystkich na swoich koncertach.
Absolutnie tak.
Zapraszamy serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.